Bardzo serdecznie pozdrawiam. Witam księdza biskupa Wiesława. Dziękuję za te miłe słowa wprowadzenia. Od razu chcę wyjaśnić, że jestem w nietypowym miejscu, bo jestem w kabinie samochodu. Złapała mnie ta konferencja w podróży. Myślałem, że wcześniej dojadę do domu, ale się okazało, że nie dam rady. Ale to też jest piękne, bo mam mówić o drodze do szczęścia w małżeństwie, a ta droga do szczęścia w małżeństwie jest trudna, czasami wyboista, tak jak dzisiaj moja do domu. Przez te zaspy i tam inne niepogody. Ale teraz już do rzeczy, więc proszę o wyrozumiałość, że obraz będzie taki, jaki jest. Natomiast treść, mam nadzieję, będzie taka, która się przyda naszym wszystkim uczestnikom tego kongresu. Więc bardzo serdecznie witam jeszcze raz księdza biskupa Wiesława, naszego szefa. Witam wszystkich organizatorów. Dziękuję za trud tego kongresu. No i witam wszystkich uczestników, chyba z 33 krajów świata, jeśli dobrze doczytałem. Temat jest piękny, droga do szczęścia w małżeństwie. Otóż ta droga do szczęścia w małżeństwie wynika z natury człowieka i wynika z pomysłu Boga. To nie jest coś dodanego tak z zewnątrz, coś obcego, ta droga do szczęścia w małżeństwie. To wynika bezpośrednio z naszej natury i z pomysłu Boga na człowieka i na nasze życie. Otóż pierwsze, co Bóg nam mówi, kiedy nas stworzył, to to, że nas kocha. Na różne sposoby, od początku historii zbawienia i historii ludzkości, jeszcze przed początkiem historii zbawienia, Adam i Ewa byli stworzeni w takich warunkach, że nie potrzebowali zbawienia, gdyby nie zgrzeszyli, nie zbłądzili. Od początku Bóg objawia, że jest miłością i że kocha, że się o nas troszczy, że ustanawia, że umiejscowił nas w raju, żeby nam było radośnie żyć na tej ziemi. Potem się sprawy komplikują, ale Bóg mówi nam drugą rzecz, że nie tylko nas kocha, bo On jest miłością i nic innego nie czyni, tylko kocha, ale druga rzecz jest taka, że jesteśmy podobni do Niego. Stworzył nas na swoje podobieństwo, bo mógł nas przynajmniej w teorii stworzyć jako tych, których kocha, a nie uczynić nas podobnymi do siebie. A On nas uczynił podobnymi do siebie, czyli zdolnymi do tego, by świadomie przyjmować miłość i by odpowiadać miłością na miłość. Bo wtedy jesteśmy podobni do Boga, który jest miłością. I teraz, żeby być rzeczywiście w praktyce podobnym do Boga, nie tylko z powołania, to trzeba wiedzieć, kim jest Bóg. No bo jak mogę być podobny do Boga, czy próbować być podobnym do Boga, gdybym nie wiedział, kim Bóg jest? Otóż w Starym Testamencie wiedzieliśmy już dużo, że jest właśnie miłością, że jest twórcą, że jest mądrością i że jest Bogiem jedynym. Tośmy wiedzieli. Ale myśleliśmy tak chyba spontanicznie, jako oczywistość, że jest Bogiem samotnym. No bo skoro jest jedyny, no to chyba musi być samotny siłą rzeczy, z definicji. Gdybyśmy udowodnili, że na ziemi znajdzie się jakiś kruk biały, wszystkie inne czarne, a jeden biały, byśmy to udowodnili, że ten jest jedyny biały, no to byśmy powiedzieli logicznie, że to jest kruk samotny, skoro jest jedyny w swej barwie. Natomiast Bóg jest jedyny, a nie jest samotny. Znowu nas Bóg zaskakuje. On cały czas nas zaskakuje swoją niesłychaną miłością przede wszystkim, wyobraźnią tej miłości, troską o nas, ale zaskakuje nas też samym sobą. Otóż kiedy do nas przyszedł Syn Boży w ludzkiej naturze, to nam objawił, że Bóg nie jest samotny. Jest wspólnotą trzech kochających się osób. Mówimy zwykle tak tradycyjnym językiem, że Bóg jest Trójcą Świętą. Tutaj ta definicja mało nam mówi, zwłaszcza dzieciom, młodzieży. Podkreśla liczbę osób w Trójcy Świętej. No ale to, że to jest Trójca Święta, to znaczy, że pełna miłości, to już lepiej, mówiąc z uśmiechem. Natomiast najprostsza definicja Boga, jaką sobie odkryłem niedawno, to taka, że Bóg jest rodziną. To na kongresie rodzin warto sobie powiedzieć, Bóg jest rodziną. No bo jak nazwać wspólnotę trzech kochających się osób, w której to wspólnocie każdy kocha każdego. I to aż tak, że się ze sobą te osoby utożsamiają. Jezus powie, ja i Ojciec jedno jesteśmy, podobnie Duch Święty z mojego weźmie i wam da. A więc kompletne utożsamianie się tych kochających się wzajemnie osób. Bóg jest najszczęśliwszą rodziną we wszechświecie. Jest wspólnotą, powtórzę, w której każdy kocha każdego. W niesłychany sposób, do utożsamiania się z tą drugą osobą. To przy okazji dygresja, ale ważna. Nieraz, jak ja byłem jeszcze klerykiem, to mi ktoś tam mówił z wykładowców, że syn cierpiał na krzyżu, żeby ojcu wynagrodzić za nasze grzechy, no bo żeby udobruchać zagniewanego Boga Ojca, to musiał ktoś wynagrodzić równym ugodnością. No to są absurdy oczywiście, bo na krzyżu kto najbardziej cierpiał? Ojciec, Bóg Ojciec. Dlatego, że jeżeli kocham Ciebie, a Ty kochasz mnie i Ty cierpisz, to ja cierpię jeszcze bardziej niż Ty, jeśli Ciebie naprawdę kocam, bo Twoje cierpienie jest dla mnie bardziej bolesne niż moje. Więc to nie dlatego Ojciec posłał Syna swojego na ziemię, żeby ten Syn Ojcu wynagrodził za nasze grzechy, tylko żeby nas zachwycił w imieniu Ojca i Ducha Świętego miłością Boga, potwierdził tą miłość aż do krzyża, a nie żeby wynagradzał coś Ojcu, tylko żeby nas zachwycił swoją miłością. Ale to dygresja chociaż ważna. Więc Bóg jest rodziną, a my jesteśmy do Niego podobni. I dlatego, co jest pierwszym złem dla człowieka? Otóż pierwszym złem nie jest grzech. Grzech, zwłaszcza wielki, może być strasznym złem, ale nie największym, nie fundamentalnym. Pierwszym złem też nie jest śmierć, jak moglibyśmy może pomyśleć. Ona jest drogą do nieba, do pełni życia. Natomiast pierwszym złem, jak mówi Bóg, jest samotność człowieka. To jest pierwsze zło. Osamotnienie, mówiąc mocniej. Dlaczego? Bo kiedy jesteśmy samotni, to nie jesteśmy podobni do Boga. Bo nawet Bóg sobie nie może pozwolić na samotność. Tak chciałby się po ludzku powiedzieć. No i takie są fakty, które Bóg odsłania o sobie. Tam, gdzie jest miłość, tam samotność by bardzo obolała. Bo jeśli jestem samotny, to w samotności nie mam komu okazywać miłości i nie mam od kogo przyjmować miłości. Miłość do samego siebie, choćby najdojrzalsza, mi nie wystarczy. Jest ten człowiek jest spotkaniem, tak jak Bóg. Sam sobie nie wystarczy, jest wspólnotą kochających się osób. Więc pierwszym złem jest samotność człowieka. Co jest pierwszym dobrem? Bo Bóg w swojej mądrości, kiedy nam objawia, co jest złem, co jest zagrożeniem, od razu nam mówi, co jest dobrem. Daje lekarstwo na zło. Więc pierwszym złem jest samotność, a pierwszym dobrem, pierwszym i najpiękniejszym sposobem pokonania samotności jest małżeństwo i rodzina. To jest pierwsze polecenie Boga. Nie dekalog, to przyjdzie znacznie później, kiedy sobie pokomplikujemy życie na tej ziemi. Pierwszym złem jest samotność człowieka, a pierwszym dobrem małżeństwo i rodzina. Małżeństwo i rodzina jest, powtórzę, pierwszym poleceniem Boga. Dlaczego? No bo małżeństwo i rodzina to najpiękniejszy na ziemi sposób pokonania samotności. W niebie może będą jeszcze piękniejsze sposoby, mówiąc z uśmiechem, ale to na niebie się nie znamy. Jezus nas uczy sztuki życia na ziemi. W niebie sobie poradzimy, mówiąc z uśmiechem jeszcze raz. Więc na ziemi najpiękniejszy sposób pokonania samotności to jest małżeństwo i rodzina. Dlaczego? Dlatego, że żeby pokonać samotność, to nie wystarczy, że kogoś spotkam. Nie wystarczy, że ktoś jest obok mnie. Gdybym na przykład poszedł późnym wieczorem na przedmieściach Radomia, tam w seminarium duchownym, gdzie mieszkam, to są przedmieścia, i poszedłbym do lasu pobliskiego na samotny spacer i nagle by mi otoczyło wielu mężczyzn, ewidentnie podpitych i z nożami w ręku, to bym się poczuł przeraźliwie samotny, bo żeby wyjść z samotności nie wystarczy, że ktoś jest obok mnie. Z samotności wychodzimy dopiero wtedy, kiedy spotykamy kogoś obok nas, kto nas rozumie i kocha, i kogo my rozumiemy i kochamy. Dlatego wiele osób jest samotnych, jest najbardziej do punktu, w którym powinien być najbardziej na ziemi niesamotny. Na tym jestem, w tym miejscu, nie wśród obcych, nie w miejscu, prawda? W małżeństwie, rodzinie jestem, bo niekochany, nierozumiany, czy za mało kochany, za mało rozumiany, czy wręcz raniony, no to wtedy jest kawałek piekła na ziemi. To się odechciewa żyć w sposób radykalny. Bo nie ma ziemi takiej neutralnej, szczęścia albo nieszczęścia, albo błogosławie pierwszą w zamyśle Boga do pokonania samotności. Dlaczego? Bo to jest największa miłość, jaka może zaistnieć między mężczyzną a kobietą. Jeśli oczywiście do tej miłości małżeńskiej dochodzi. Nie tylko jest deklarowana, ale rzeczywiście, kiedy on i ona potrafią kochać miłością małżeńską. Dlaczego miłość małżeńska jest najpiękniejszym, bezwzględnie najpiękniejszym sposobem pokonania samotności i drogą do szczęścia na ziemi? Dlatego, że jest to miłość największa, bezwzględnie największa, jaka jest możliwa między mężczyzną a kobietą. Już większej miłości nawet w teorii się nie da wymyśleć. Dlaczego? No z kilku przynajmniej powodów. Po pierwsze, wziąć kogoś za żonę, za męża, to wybrać za osobę, którą kocham odtąd najbardziej na tej ziemi. Tylko Boga kocham bardziej, ale z ludzi na tej ziemi, żona czy mąż, małżonek, to jest osoba, którą kocham bezwzględnie najbardziej na tej ziemi. Bardziej niż mamę, bardziej niż tatę, bardziej niż rodzeństwo, bardziej niż dzieci, jeśli się pojawią, bardziej niż przyjaciół, czy to obecnych, czy przyszłych, którzy się pojawią, może jeszcze wspanialsi niż ci, którzy teraz są obok mnie. Nikt z tobą, żono, mężu, nie ma żadnych szans w moim sercu. Ciebie kocham i będę kochać do końca doczesności najbardziej. Dlatego jest tak mocno podkreślał, że opuści mężczyzna, podobnie kobieta, ojca i matkę. Mogą kochać swoich bliskich jeszcze bardziej niż dotąd, ale żonę, męża kocham bezwzględnie najbardziej. Tylko Boga kocham bardziej. Czyli dla męża żona jest pierwsza po Bogu, dla żony mąż jest pierwszy po Bogu. Jeśli jest oczywiście wzajemna miłość, ale o tym jeszcze za chwilę sporo będę mówił. Czyli po pierwsze ciebie kocham najbardziej, no a jeżeli ciebie kocham najbardziej, a ty mnie, to jest ta wzajemna miłość, no to wychodzimy z osamotnienia w przepiękny sposób, przez tą wzajemną największą miłość. Im większa miłość, tym radośniej wychodzimy z osamotnienia. Po drugie, ciebie kocham nie tylko najbardziej na tej ziemi, ale aż tak niesamowicie cię kocham, można kochać najbardziej, a to jeszcze nie jest niesamowicie, a to mało, że ciebie najbardziej kocham, żono, mężu, to jeszcze tak niesamowicie, że z tobą wiąże los cały doczesny. Na dobre i na złe. Gdzie ty, tam ja, w jakiej sytuacji ty, takiej ja. Ty smutna, to ja mąż smutny, ty radosna, no to ja promienieję, choć mnie wszystko bolało, czy tam wszystko w pracy się waliło, nie ma znaczenia. Chwilą, kiedy ty jesteś pogodna, jesteś moim całym światem na tej ziemi, bo ciebie kocham najbardziej, i to bardziej niż najbardziej. Powtórzę do tego stopnia, że utożsamiam się z tobą i z twoim losem i chcę do końca moich dni doczesnych dzielić los z tobą. Nie mogę być szczęśliwy, kiedy ty nie jesteś szczęśliwa. Teraz będę mówić z perspektywy mężczyzny i męża, bo tak będzie prościej, łatwiej, ale oczywiście to działa w obie strony. Więc ciebie nie tylko kocham najbardziej, żono, mężu, ale do tego niesłychanego stopnia, że z radością dzielę z tobą cały los doczesny, na dobre i na złe. Po trzecie, z tobą i tylko z tobą chcę mieć dzieci. Z tobą chcę mieć i z nikim innym. Więc wykluczam współczucie seksualne z kimkolwiek innym, nie tylko dlatego, żeby nie cudzołożyć, ale także dlatego, że wykluczam posiadanie potomstwa z kimś innym. Bezwzględnie. Więc podwójna bariera, że tak powiem, ochronna, podwójny mur ochronny, w sferze seksualnej. Z tobą chcę mieć dzieci i z tobą chcę potwierdzać miłość moją do ciebie, a twoją do mnie także seksualnie. I z nikim innym nie chcę mieć żadnej intymności seksualnej. Tutaj przy okazji apel do panów, do tego jeszcze może wrócimy, że można zdradzać żonę, to oczywiście męża też, ale częściej my mężczyźni zawodzimy, na przykład przez pornografię, czy inne jakieś zachowania autoerotyczne, to jest też zdrada małżonka. Ale to może na oddzielną konferencję się nadaje. Wracamy do naszych tutaj dróg do szczęścia, czyli ciebie kocham najbardziej, żono, mężu, z tobą dzielę cały los doczesny, na dobre i na złe też, nie tylko na dobre, na złe też. Z tobą i tylko z tobą chcę mieć dzieci. Lubię się powtarzać na starość, to co najważniejsze. I po czwarte, będę ci okazywał miłość z bliska aż do śmierci. Z bliska. Ten fragment przysięgi małżeńskiej, który mówi i że cię nie opuszczę aż do śmierci, ten jedyny fragment bym poprawił. Cały tekst przysięgi małżeńskiej jest genialny, tam nie potrafię nic poprawić, co do sformułowań, bo co do treści to w ogóle się nie da nic poprawić. Natomiast co do sformułowań, przepięknie jest wszystko sformułowane, jedno miejsce bym doprecyzował, tak po mojemu. Mianowicie zamiast fragmentu i że cię nie opuszczasz do śmierci, bym to poprawiłbym na, może to się da, to niech liturgiści się wypowiedzą, mianowicie poprawiłbym tak, i że będę ci odtąd okazywał miłość z bliska aż do śmierci. To samo, bo dlaczego cię nie opuszczasz do śmierci? No żeby ci okazywać miłość z bliska, nie tam gdzieś z daleka, tylko z bliska, ale dobrze jest to tak dopowiedzieć do końca, zwłaszcza dla nas mężczyzn. żeby było jasne. Więc biorę Cię za żonę, ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość i że Cię nie opuszczę, bo będę Ci okazywał miłość z bliska aż do śmierci. Więc to są te cztery elementy miłości małżeńskiej, które sprawiają, że ona jest ta miłość bezwzględnie największa. Powtórzę jeszcze raz, zwłaszcza żeby Panu to zapadło w sercu świadomości. Ciebie, żono, Ciebie, mężu, kocham najbardziej ze wszystkich ludzi na ziemi. Po drugie, z Tobą wiążę cały mój los doczesny. Nie pozwolę sobie nigdy, nigdy, żeby mój los był wygodniejszy niż Twój. Na przykład ja, mąż, nie pozwolę sobie spać, kiedy Ty wstajesz. Nie pozwolę sobie na sytuację, kiedy Ty odwozisz dzieci do szkoły, a ja leżę jeszcze w łóżku, bo mam na przykład na drugą zmianę do pracy. No to już jest łamanie przysięgi małżeńskiej, bo Twój los jest wtedy ofiarny, żono w tym przypadku, a mój jest wygodny. No to już łamie przysięgę, bo nie dzielę z Tobą losu na co dzień. Nie chodzi tam jakieś losy teoretyczne co do tam spadku po majątku na końcu życia doczesnego rodziców, czy przeniesienia się do Kalifornii między uśmiechem, tylko chodzi o tą codzienność. Na co dzień dzielę los z Tobą i nie pozwolę sobie, żeby był taki dzień, w którym mnie byłoby wygodniej niż Tobie. Po trzecie, z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć dzieci, w związku z tym z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć tą intymność seksualną, oczywiście pod warunkiem, że okazuję miłość, bo inaczej byłby to gwałt małżeński. I po czwarte, będę Ci okazywał miłość z bliska aż do śmierci. I teraz ktoś powie, księże Marku, i po co to wszystko? Pan Bóg tak to wymyślił. Małżeństwo, rodzinę, która jest efektem miłości małżeńskiej, ta miłość rodzicielska i to, że ta miłość jest tak niesłychana. Powtórzę jeszcze raz, to na pamięć trzeba znać, że Ciebie kocham najbardziej, żono mężu, z Tobą dzielę na co dzień los od świtu do nocy, od obudzenia się do zaśnięcia, a jak trzeba to nie zasnę, jak trzeba całą noc przy Tobie czuwać. Tylko z Tobą chcę mieć intymność seksualną, oczywiście stawiając sobie warunek, że Cię codziennie na nowo kocham i coraz bardziej. I po czwarte, będę Ci okazywał miłość z bliska aż do śmierci. Po co to wszystko? Żebyśmy byli szczęśliwi, małżonkowie. Teraz się utożsamiam z małżonkami, żeby nam się chciało żyć na tej ziemi, żeby w najpiękniejszy z możliwych sposobów pokonać osamotnienie. Czyli po co jest małżeństwo? Po to, żeby mieć kawałek nieba na ziemi. Kiedy małżonkowie narzeczeni decydują się na sakrament małżeństwa i wypełniają ten sakrament wiernie, to przenoszą się do raju. To jest powrót do raju. Nie do pełnego raju, jak u Adama i Ewy, bo wokół nas jest świat, który może ranić. Wokół nas są ludzie, sporo ludzi, którzy nie słuchają Boga, którzy sami siebie dręczą, nas próbują dręczyć, może naszych bliskich krzywdzą. Więc pełnego raju nie ma. Natomiast w małżeństwie powinno to być powrotem do raju, do sytuacji sprzed grzechu pierworodnego, do sytuacji, w której nawet jak wracam do domu, z pracy, ze spotkania z krewnymi, skądś tam podłamany, zdenerwowany, poraniony, to widząc Ciebie, żono, widząc Ciebie, mężu, dzieląc się wzajemną miłością, chce nam się żyć i Tobie, i mnie. I zapominamy o tym świecie zewnętrznym, bo mamy taki piękny świat między nami, takie piękne więzi. Więc celem zawarcia małżeństwa nie jest poświęcanie się na przykład żonie mężowi, czy męża żonie, ale nie jest poświęcanie się, nie jest cierpienie, nie jest branie jakiegoś krzyża, to nie ma nic wspólnego z małżeństwem. Małżeństwo się zawiera po to, żeby być razem jeszcze szczęśliwszymi niż poprzednio. Jeśli poprzednio byliśmy wręcz nieszczęśliwymi, zwłaszcza bez naszej winy, bo nas na przykład rodzice w kryzysie będący krzywdzili, to teraz mamy zacząć być szczęśliwymi, a jeśli daj Boże byliśmy już szczęśliwi, to teraz mamy być jeszcze szczęśliwsi niż poprzednio, więc małżeństwo zawiera się wyłącznie po to, żeby razem być szczęśliwymi. Tutaj przy okazji może Waszym dzieciom tłumaczę, drodzy uczestnicy tego kongresu, dorastającym dzieciom, zwłaszcza córkom, to, że małżeństwa nie zawiera się po to, by kogoś ratować. Bo to grozi zwłaszcza córkom, które no jako dziewczęta, potem kobiety mają tą wrodzoną, genialną wrażliwość, tą troskę o innych ludzi, tą zdolność poświęcania się, nawet próbują być lepsze od Pana Boga, jak ja to mówię z uśmiechem i z miłością do kobiet. Więc tłumaczcie, zwłaszcza córkom, córeczko, jeśli spotkasz jakiegoś chłopaka, czy potem mężczyznę, który jest w kryzysie, który jest wulgarny, leniwy, egoistyczny, uzależniony, ma problemy z seksualnością, nie panuje nad ciałem, nad lenistwem, czy wszystko naraz, ale wystarczy choćby jedna z tych rzeczy wymienionych, to natychmiast go rzuć. Ja tak tłumaczę to młodzieży. Możesz mu to delikatnie sformułować, powód rozstania. Weź to nawet na siebie, że nie dorosłam, żeby ciebie umieć kochać, ale się wycofaj, bo małżeństwo się nie zawiera po to, by kogoś ratować. Od ratowania kogoś w kryzysie są terapie, są ośrodki resocjalizacyjne i inne rzeczy, już nie będę robił reklamy, natomiast małżeństwo jest wyłącznie dla ludzi kochających, dla dojrzałych i kochających. Więc Bóg chce, żebyśmy zawierali małżeństwo po to, by sobie okazywać nawzajem miłość, a nie po to, by jedna strona się poświęcała drugiej, by jedna kochała, a druga dręczyła. To trzeba sobie dopowiedzieć do końca, bo czasami w praktyce, nie w teorii, ale w praktyce jacyś moi bracia kapłani, to powiem z bólem, tak czasami mówią, że kobieta, skoro mi mówi, że cię mąż zdradza, że się upija, że cię dręczy na inne sposoby, to widocznie ci Bóg go zesłał, widocznie taki krzyż masz od Pana Boga, cierp, módl się, znoś to jakoś tam heroicznie, a może się mąż kiedyś zmieni. Nie, nie. Po pierwsze, jeżeli przed małżeństwem zauważasz, że ten kandydat na małżonka ma problemy, no to najpierw musisz się pozbyć swoich problemów, dopiero zawrzeć małżeństwo. A jeśli już żeście zawarli małżeństwo i on czy ona, najczęściej on, zamiast kochać, krzywdzi, to się broni. Do separacji małżeńskiej włącznie. Ktoś mi mówi, to ksiądz i ksiądz robi prawie że reklamę separacji małżeńskiej, też na kongresie rodzin. Nie robię reklamy, to Kościół naucza tego od 2000 lat, że każdy, kto kocha, ma prawo się bronić przed kimś, kto nie kocha, a już zwłaszcza przed małżonkiem, bo małżonek ma kochać najbardziej. To Kościół stanowi instytucję separacji małżeńskiej, nie ja, dając narzędzie obrony. Natomiast my, księża, za mało mówimy o tym, że mamy się prawo bronić przed także małżonkiem, krzywdzicielem, bo jeśli byśmy dużo o tym mówili, to by zwłaszcza kobiety się wcześniej broniły, już w obliczu pierwszych przejawów kryzysu, na przykład męża, i by mogły ocalić małżeństwo łatwiej, bo im szybciej reagujemy na kryzys, tym łatwiej z kryzysu wychodzi osoba, która w kryzys wchodzi. Ale to jest pomysł i w żadnym innym celu. I po to, by się wzajemnie kochać, a nie po to, by jedna osoba, jedna strona w małżeństwie poświęcała się drugiej stronie, by jedna kochała, a druga żyła kosztem tej pierwszej osoby. To jest karykatura małżeństwa, to jest kpina z Boga, który nie do takiego małżeństwa powołuje, a jak się jeszcze nieraz na Boga powołujemy i wmawiając, że to ktoś tam się ma poświęcać w małżeństwie, a nie być wzajemnie kochanym, no to wtedy sobie kpimy nie tylko krzywdzonego małżonka, częściej żony, ale także samego Boga. I teraz, drodzy uczestnicy tego kongresu, istota rzeczy w tej mojej konferencji, mianowicie jaka jest droga do szczęścia w małżeństwie? Bo to, że Bóg chce, by małżonkowie byli szczęśliwi, to nie znaczy, że samo już to pragnienie Boże, no i pragnienie samych małżonków, przecież jasne, wystarczy do tego, żeby byli szczęśliwi. Ale najpierw trzeba to wiedzieć, że małżeństwo, i jeszcze raz powtórzę, zawiera się po to, żeby być kochanym, by być wspieranym, a nie żeby się poświęcać tej drugiej osobie. By oczywiście też kochać i wspierać, ale w ramach wzajemności, a nie jednostronnie. I teraz, żeby przejść od pragnienia Bożego i naszego pragnienia do bycia szczęśliwymi, to do bycia szczęśliwymi już tak w praktyce małżeńskiej, to jakie warunki trzeba spełnić? No, odpowiedź jest prosta, w teorii przynajmniej. Wypełniać przysięgę. Mianowicie, jeśli obydwoje małżonkowie, podkreślam, obydwoje małżonkowie wypełniają przysięgę małżeńską we wszystkich aspektach, podkreślam, we wszystkich aspektach, to sobie gwarantują wzajemne szczęście. I kiedy zaczynają się problemy cierpienia? Kiedy jedno z małżonków lub obydwoje małżonkowie czymś nie respektują złożonej przysięgi małżeńskiej. No i zacznijmy teraz patrzeć, co tu jest pięknego w drodze do szczęścia, a co jest zagrożeniem. Otóż pierwszym warunkiem z tych najważniejszych, no bo to trzeba by całą przysięgę małżeńską teraz przeanalizować, ale z tych najważniejszych warunków szczęścia pierwszym warunkiem szczęścia jest to, że obydwoje małżonkowie od obudzenia się do zaśnięcia okazują sobie miłość. To jest bezwzględnie najważniejsze. Okazują sobie miłość. Bardzo lubię, jak rozmawiam z samymi mężczyznami, albo tak też są kobiety obok, ale wtedy zwracam się do mężczyzn i mówię, ale do mężczyzn. Panowie, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Podkreślam pytanie, kiedy zaczyna łamać, żeby panowie mieli szansę na precyzyjną odpowiedź. No to panowie mi mówią najczęściej, no mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską, kiedy oszukuje żonę, kiedy ją jakoś tam wykorzystuje, kiedy jest hedonistą, a ona jest ofiarna, no i on żyje jej kosztem, czy kiedy się upija i ją dręczy, czy kiedy zdradza, czy kiedy stosuje przemoc. Ja mówię, panowie, ja nie pytałem o to, kiedy mąż staje się bandytą i kiedy powinien pójść do więzienia. Postawiłem inne pytanie. Kiedy mąż, podobnie żona, ale w tym przypadku mąż, zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Rozumiecie słowo zaczyna, nie kiedy kończy. Kiedy zaczyna łamać przysięgę. No to większość panów mi mówi, no to nie bardzo wiemy, kiedy zaczyna mąż łamać przysięgę. To wam powiem. Mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską w dniu, w którym przestaje okazywać żonie miłość. Tak samo żona łamie przysięgę małżeńską, kiedy przestaje ona okazywać miłość mężowi, jeśli to jest z jej inicjatywy, a nie reakcja na to, że mąż pierwszy przestał okazywać miłość. Więc małżonek, który pierwszy przestaje okazywać miłość, zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Kiedy na przykład się pojawia taki pierwszy dzień, kiedy mąż się budzi rano, nie spojrzy żonie z czułością w oczy, nie powie, że nawet we śnie tęsknił za nią, nie spyta, jak się w tym momencie czuje, nie spyta, w czym jej pomóc z tego dnia szczególnie, czy może dzisiaj nie iść do pracy, bo może każdy zda się, przynajmniej w Polsce, wziąć jeden dzień nagle urlopu w jakiejś sprawie, więc nie zadeklaruje takiej też gotowości, no i każdej gotowości. W tym momencie tego poranka po raz pierwszy złamał przysięgę małżeńską. Kiedy to wyjaśniam paniom, no to się uśmiechają, mówią, to jasne, księże Marku, ksiądz jest mężczyzna, ale przynajmniej takie podstawowe rzeczy rozumie. Jeżeli mąż czy żona nie okazuje miłości, to zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Ale gorzej z nami mężczyznami. Kiedy słyszą to mężczyźni, to mówią, proszę księdza, niech ksiądz nie przesadza, że jak nie okaże miłości żonie, to już łamie przysięgę. I niech ksiądz czasem o tej zasadzie naszym żonom nie powie. Wyjaśniam wtedy, nie przesadzam i powiem waszym żonom o tej zasadzie, że jeśli nie okazujesz miłości od rana do wieczora, to łamiesz przysięgę małżeńską ze wszystkimi konsekwencjami, także z tą, że nie masz prawa do współżycia, bo współżycie jest tylko wtedy, kiedy jest potwierdzenie miłości, a nie kiedy ty masz taką zachciankę seksualną, bo wtedy byś traktował żonę jak prostytutkę, a nie jak najbardziej kochaną kobietę na tej ziemi. I wtedy wyjaśniam, panowie, coście ślubowali? Ślubuję ci, biorę cię za żonę i ślubuję, że nie będę cię bił, poniżał, zdradzał, gwałcił. Czy ślubuję, że będę cię kochał? No, że będę kochał. No to z tego jesteś rozliczany. Czy kochasz? A ja, proszę księdza, kocham. Niektórzy mi mówią, no wielu, ale ja nie umiem tak okazywać, tak jak ksiądz Marek to tam opisuje, że przez obecność, ofiarność, czułość, a zwłaszcza ofiarność, od świtu do nocy, a jak trzeba przez całą noc, no ja mam dobrą wolę wobec żony, potem dzieci jak się pojawią, no ale żeby tak od rana do wieczora nawet nie mówić, nie chodzi o deklarowaną miłość, że deklaruję ci, że kocham, tylko okazywaną miłość, okazuję ci moją pracą, wysiłkiem, serdecznością, ofiarnością, czułością, pracą też nad moim charakterem, no, na tysiące sposobów. W każdym razie, jeśli nie okazuję, to już to łamie przysięgę, więc panowie mówią, to ja rzeczywiście za mało okazuję miłości, albo prawie w ogóle nie okazuję, ale kocham moją żonę, proszę księdza, tylko może jestem wyjątkiem, że nie umiem okazywać miłości. No to nie kochasz, bo nie ma miłości nieokazywanej. Tu zwłaszcza apel do pań, żebyście pilnowały waszych mężów, aby się tutaj nie oszukiwali. Nie ma miłości nieokazywanej. Mój ulubiony przykład, jaki sobie wymyśliłem, żeby nawet mężczyźni rozumieli, o co mi chodzi, mówiąc uśmiechem i z miłością do mężczyzn, z miłością wychowującą, mam nadzieję. Mój ulubiony przykład jest taki. Otóż mówię, wyobraźcie sobie panowie, że ja już osiągnąłem teraz wiek emerytalny, więc rozglądam się za jakąś parafią, gdzie będę mógł być tam jako rezydent, trochę pomóc proboszczowi, no i powiedzmy, znajduję taką parafię, ładny kościół, wygodna plebania, ładne położenie, blisko lasu. No i mówię do proboszcza, księży proboszcza, jakby ksiądz zechciał mnie przyjąć na rezydenta, to bym tu zamieszkał, jeszcze zdrowie jako tako. No by miał ksiądz pomoc z mojej strony, ale chcę uczciwie powiedzieć, księży proboszczu, jeśli zostanę tutaj rezydentem, to nic nie zrobię, nawet mszy nie odprawię, nie pospowiadam, nie pomogę w żadnych innych aspektach, nie odwiedzę chorych, nie poprowadzę rekolekcji, no nic nie zrobię, ale nie, że jestem leniem, a nie daj Boże, jestem pracowity, tylko nie umiem tego okazywać. Otóż gdybym tak powiedział, no to każdy mądry proboszcz powiedziałby, pokazałby mi palcem, ręką wskazałby drzwi, proszę się wynosić, księże Marku, z mojej plebanii, nie potrzebuję tu leni. I gdybym powiedział, no ale chcę jeszcze raz potwierdzić, księże proboszcz, że nie jestem leniem, jestem bardzo wręcz pracowity, tylko nie umiem okazywać pracowitości, no to by jeszcze drugą ręką mi pokazał drzwi i jeszcze mnie wypchnął. I dobrze by zrobił, bo bym przecież sobie kpił z niego. Otóż jeżeli mężczyzną mówisz, bo kobieta żadna tak nie pomyśla, ale jeżeli ty mężczyzną mówisz sobie, czy mnie też, czy żonie, że kochasz, ale nie umiesz okazywać miłości, no to się oszukujesz. Powtórzę, nie ma miłości nieokazywanej. Tak jak nie ma pracowitości nieokazywanej, jak nie okazuję pracowitości, to jestem leniem, jak nie okazuję czułości, to jestem nieczuły, to jestem arogancki i jakiś tam zimny i zabijający bliskich, a jak nie okazuję miłości, to nie kocham. No i w którymś momencie, kiedy o tym mówię, to wielu mężczyzn w rozmowach w cztery oczy zwłaszcza mówi, księże Marku, ale może naprawdę ja jestem wyjątkiem, ale niech ksiądz dopuści wyjątki, bo ja nie okazuję żonie, dzieciom miłości, no może obecność to nam nawet nieźle, ale wiadomo, można by więcej, bo jeszcze mam czas na telewizję, na internet, na coś tam, na kolegów, na hobby, ale najgorzej to z tą pracowitością, z tą ofiarnością, to tutaj rzeczywiście bezwzględnie jestem za wygodnicki, za hedonistyczny, za egoistyczny, to tutaj zaniedbuję okazywanie miłości, ale no i w czułości też może. Rodzice byli tacy zimni, tata nie dał mi wzoru bycia mężczyzną, nie wspierał żony i dzieci od świtu do nocy, nie okazywał miłości, zwłaszcza przez taką wręcz heroiczną ofiarność, jaką większość żon i matek okazuje. To nie moja wina, proszę księdza. A co więcej, jak sobie pomyślę, to takie typowe, teraz relacjonuję typowe rozmowy, jak sobie pomyślę, księże Marku, że od dziś się zmieniam i na przykład po rozmowie z księdzem idę do domu, wracam i zaczynam przytulać żony i dzieci, zaczynam pomagać w kuchni, w zmywaniu, uczę się prasować, dokształcam się popołudniami w matematyce, żeby dzieciom pomagać, odrabiać lekcje, czego do tej pory nie znosiłem. No i zaczynam być taki ofiarny, serdeczny, czuły, to aż się na samą myśl, że jeśli bym dał radę to zrobić, to się zaczynam trochę wstydzić, no bo jak oni to sobie o mnie pomyślą? I żona i dzieci, co mi się stało, że taki nagle przemieniony, taki nagle ofiarny, taki nagle serdeczny i czuły. Może zaczną podejrzewać, że prowadzę jakieś podwójne życie i chcę to ukryć. Niektórzy mężczyźni aż tak mówią. Otóż mówię, zobacz człowieku, potwierdzasz tym, co mówisz, potwierdzasz, że nie kochasz. Jak to? No, ja potwierdzam, że chciałbym kochać, tylko no, nie bardzo wiem, jak to zrealizować. Nie. Potwierdzasz, że nie kochasz. Dlaczego? Bo jesteś skupiony na sobie. Cały czas mi mówisz o sobie, nie o żonie, nie o dzieciach, tylko o sobie. Że miałeś takich czy innych rodziców, taką czy inną przeszłość, że tego cię nauczyła, tego nie. Mówisz mi o sobie, jak byś się czuł, gdybyś zaczął być taki ofiarny, taki serdeczny, taki czuły, że może byś był zażenowany, przynajmniej na początku, że może byś się bał, jak bliscy zareagują. Jesteś skrajny egoista. Myślisz o sobie, skupiasz się na sobie. A ksiądz Twardowski genialnie napisał, oczywiście za Jezusem, ale genialnie sformułował. Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Zapomnij, że jesteś. Nie skupiaj się na sobie. No Jezus powiedział to jeszcze twardziej, mocniej. Zaprzyj się samego siebie. Zapomnij, że żyjesz, że istniejesz, że jesteś mężczyzną, że miałeś taką historię, taką przeszłość, popatrz żonie w oczy i w serce, popatrz dzieciom w oczy i w serce i zaczniesz kochać i zaczniesz okazywać miłość. Tylko zapomnij o sobie. A więc to jest pierwszy warunek szczęścia w małżeństwie. Okazywanie miłości od rana do wieczora. I tutaj znowu apel do pań. Drogie panie, nie wyprzedzajcie mężów w okazywaniu miłości. Przeciwnie, czekajcie, aż oni pierwsi was swoją miłością okazywaną zachwycą, poruszą, wzruszą, miłością tą pracowitą, okazywaną głównie przez pracowitość, wręcz ofiarność, dobrze nawet jak czasami heroiczną, tak jak was, drogie panie, na to stać. I wtedy dopiero wy odpowiadajcie okazywaniem miłości na miłość wam okazywaną. Kiedy to mówię do mężczyzn, to znowu się na mnie burzą niektórzy i mówią, proszę księdza, to ma być porówno. A nawet lepiej, jakby żona inicjowała okazywanie miłości. Nie, drogi człowieku. Znasz przysięgę małżeńską? No znam się, że Marku. Kto pierwszy złożył przysięgę małżeńską? Żona czy narzeczona, czy narzeczony? No ja pierwszy złożyłem. No to ty pierwszy masz ją wypełniać. A więc, drogie panie, przypominajcie waszym mężom, bądźcie chłodne, tak z wyrafinowania wręcz, choćby serce mówiło co innego, bądźcie zimne, nawet obiadu nie przygrzejcie, dopóki mąż nie okaże wam miłość. Jak wróci z pracy, nie przytuli was, nie popatrzy z czułością, nie spyta, co przeżywacie, nie spyta, w czym pomóc, zanim coś zje, więc nie okaże miłości, to wy udajcie, że w ogóle nie ma obiadu. A jak powie żono, a jest obiad, to powiedz żono, mężu, tak to się w restauracji mówi. Chodzi się do restauracji, nie mówi się kelnerce, że ją kochasz i lepiej, żebyś nie mówił, tylko uszanuj. Natomiast o posiłek to się pyta w restauracji. Natomiast w domu to masz najpierw okazywać miłość. Wszedłeś do domu, w którym jest osoba, którą podobno kochasz najbardziej na tej ziemi. No to okaż to i wtedy ja ci zaserwuję obiad jako żona. Bo jak nie, no to zostaje mi tylko być kelnerką i kucharką, no ale to wtedy odpowiednia pensja mi się należy jako zatrudnionej kobiecie w twoim domu, a nie jako żonie kochanej nad życie i najbardziej na tej ziemi. A więc tutaj, drogie panie, wychowujcie waszych mężów, żeby byli tymi, którzy poważnie traktują swoją przysięgę małżeńską. Ślubowałeś mi miłość, to okazuj. Ślubowałeś pierwszy, to okazuj pierwszy. A ja ci odpowiem. Prawdopodobnie 10 razy tak, mocniej, ale odpowiem, a nie będę inicjować. Więc tyle miłości dostaniesz i w ogóle zaczniesz otrzymywać ode mnie znaki miłości, jeśli ja dostanę najpierw od ciebie. Bo tak mówi przysięga małżeńska. Pierwszy składa przysięgę miłości mężczyzna. Drugi warunek drogi do szczęścia obok tej okazywanej miłości od rana do wieczora przez obecność, ofiarność i czułość. Wszystkie trzy warunki muszą być spełnione naraz, tak jak u Jezusa było. Był obecny, ofiarny i czuły od świtu do nocy, kiedy chodził po ziemi. Drugi warunek szczęścia małżeńskiego to jest to, że każde z małżonków ma bardzo mocną więź z Bogiem. I że Boga i mąż i żona kochają bardziej niż siebie nawzajem i oczywiście niż samych siebie. Czyli Bóg jest dla mnie jeszcze ważniejszą osobą niż ty. Oczywiście to jest powiedziane tak po ludzku, że jest jeszcze ważniejszą osobą, bo to jest mylące, dlatego że dlaczego chcę być blisko Boga i najbliżej Boga, bardziej bliżej Boga niż ciebie, żono, mężu? Bo Bóg mnie uczy kochać. Bo im bliżej jestem Boga, tym bardziej będę ciebie kochał. A więc tutaj nie ma rywalizacji, nie na zasadzie mam być bliżej Boga, że jednak, mówiąc tak po ludzku, Bóg jest ważniejszy niż ty, bo to dla Boga tak nie ma. Dla Boga wszyscy jesteśmy bezcennymi skarbami, a on wręcz on sam chce, żebyśmy kochali go najbardziej. Dlaczego? No bo on nas najbardziej kocha i uczy kochać. Więc im bardziej kocham Boga, tym bardziej pokocham żonę, męża, syna, córkę. Także tym bardziej pokocham dojrzale samego siebie. Natomiast jeżeli się zaczynam oddalać od Boga, zaczynam się oddalać od szczęścia i zaczynają być problemy w małżeństwie i rodzinie. I znowu tutaj przepraszam panów, ale zwrócę się do pań, bo częściej w kryzysie tym, nazwijmy to religijnym, w kryzysie przyjaźni z Bogiem są mężczyźni. I tutaj jak powinna żona zareagować, jak podpowiadam tak po mojemu? Mianowicie, kiedy zobaczy żono, że twój mąż po pierwsze coraz mniej ci okazuje miłości, bo to wszystko idzie w parze. Po drugie zaczyna się oddalać od Boga albo ma jakąś dziwną więź z Bogiem, nawet jest niby rozmodlony, niby pobożny, ale to się nie przekłada na codzienną miłość. To nie ma więzi z Bogiem. To ma więź z jakimś wymyślonym przez siebie Bogiem, z jakąś swoją chorą religijnością, ale nie z Bogiem. Bo jedynym, powtarzam, sprawdzianem więzi z Bogiem jest to, że ciebie kocham coraz bardziej. Nie ma innego sprawdzianu mojej więzi z Bogiem. Więc jeżeli zauważasz, że się mąż oddala od Boga, czy to tak formalnie także, w sensie, że przestaje chodzić do kościoła, przestaje się modlić i sami, i z wami, i rodziną, i korzystać z sakramentów, czy też faktycznie się oddala od Boga, bo przestaje kochać i zamiast miłości rani, no to się faktycznie oddala od Boga, bo nie można być blisko Boga, który jest miłością, nie kochając. Więc jeśli zaczyna się oddalać od Boga, to powiedz mężu, zaczynasz łamać przysięgę małżeńską i będziemy nieszczęśliwi. I wtedy zwykle taki mężczyzna, mąż będzie zaskoczony, powie, o co ci chodzi? Że jak łamie przysięgę małżeńską? Co, niby podejrzewasz mnie, że mam podwójne życie, czy co? Nie, ale jesteś na tej drodze, boję się. A dlaczego? No bo się oddalasz od Boga. No a ty mi mówisz, to może tak, ale ty mi mówisz, że łamie przysięgę małżeńską, a nie, że się oddałem od Boga. No na jedno wychodzi, mężu. Tłumaczcie to, panie. Jak to na jedno wychodzi? No tak, bo coś mi ślubował. Nie tylko, że biorę cię za żonę, ślubię ci miłość, wierność, uczciwość i że cię nie opuszczę, czyli będę kochał cię z bliska, okazywał miłość, ale jeszcze ślubowałeś, tak mi dopomóż, Panie Boże, w Trójcy Jedynym, więc ślubowałeś, że będziesz mnie kochał z pomocą Boga. No i jeżeli mąż zacznie tam coś kombinować, to powiedz, mężu, nie da się kochać dziesiątki lat od świtu do nocy, na dobre i na złe, i małżonka, i dzieci, i samego siebie, mimo różnych rozkoryczeń samym sobą, nie da się kochać czule, wiernie, ofiarnie, wytrwale dziesiątki lat bez pomocy Boga. Tacy niesamowicie to nie jesteśmy. Więc wracaj do Boga, bo inaczej zaczniesz łamać przysięgę małżeńską, albo wracaj do prawdziwej więzi z Bogiem, a nie tylko do jakiejś formalnej więzi przez to, że no formalnie jesteś na Eucharystii, formalnie się modlisz, tylko to się nie przekłada na twoją miłość do mnie. To coś z twoją więzią z Bogiem jest nie tak. Otóż wracaj do Boga, ale w tym najpiękniejszym znaczeniu, do Boga jako mistrza miłości, od którego się uczysz kochać i ze spotkania z Bogiem wracasz bardziej kochający, bo inaczej będziemy nieszczęśliwi. Inaczej całą przysięgę małżeńską rozwalisz, a nie tylko ten aspekt. Jeżeli jakiś mąż powie, zdarzają się tacy cwaniacy, mówiąc z gorzką ironią, ale żono, ja nie chowam się przed Bogiem, ja się chcę uczyć od Boga miłości. Tak, otóż jak mąż powie do żony, żono, ale ja dalej jestem zaprzyjaźniony z Bogiem, tylko mam mój sposób kontaktu z Bogiem, na przykład na rybach, na grzybach, pięknie przyrody odkrywam Boga, powie mąż, no to żono powiedz, mężu, nie próbuj tu kombinować. Nie przysięgałeś mi, tak mi dopomóż, Panie Boże, obecny na rybach, na grzybach, w przestrzeni gdzieś tam nieba błękitnego, tylko Panie Boże, Trójcy Jedyny i wszyscy święci, czyli Panie Boże obecny w Kościele. Więc tutaj, gdy chodzi o mężczyzn, no to podpowiedź dla pań, dla żon, bardzo weryfikujcie, czy mąż ma więź z Bogiem, ale nie tylko, czy ma formalną więź z Bogiem, tylko czy ta więź z Bogiem się przekłada na to, że mąż coraz bardziej kocha. Bo jeśli nie kocha coraz bardziej, to coś z tą więzią z Bogiem jest nie tak. Natomiast gdy chodzi o same panie, tutaj dla pań, no też muszę jedno słowo krytyczne powiedzieć, czy takie ostrzegające, mianowicie, co grozi z kolei kobietom? Kobietom mniej grozi oddalanie się od Boga, czy chowanie przed Bogiem. No może niektórym tak, ale to raczej nie obecnym na tym kongresie rodzin Polonii. Natomiast niektórym kobietom grozi ubóstwienie męża. Czasami ubóstwienie też syna, czy ubóstwienie taty, czy ubóstwienie brata, czy ubóstwienie jakiegoś innego mężczyzny. No ale w tym kontekście tutaj małżeńskim ubóstwienie męża. Jedna z pań prosiła mnie o rozmowę i powiedziała, krzycząc na mnie wręcz po wejściu tam do tej rozmównicy, proszę księdza, proszę mnie nie przerywać, proszę mnie wysłuchać, ktoś wreszcie musi usłyszeć moje problemy. A ja byłem grzeczny, cichy, w ogóle nic nie mówiłem, wskazałem tylko ręką krzesło, a ta pani na mnie pokrzyczała tak z minutę, że mam wreszcie ją wysłuchać. No i potem, jak już zaczęła mówić, to mówi, proszę księdza, bo mi mąż straszne zadaje rany. Kiedy wracam na przykład z pracy, ja próbuję obiad, to mówi, o, za moje jesz, zapracuj sobie, idź do pracy i zjedz za swoje, a nie będziesz za moje pieniądze jadła. Albo kiedy syn 15-letni, jedyny, którego mamy, przychodzi z gorszymi stopniami, to mąż mówi przy nim do mnie, znaczy formalnie do niego, ale przy mnie, to wina twojej matki, że masz takie złe stopnie, ja ciężko choruję, utrzymuję rodzinę, a matka ma cię prowadzić tam w szkole, pomagać w lekcjach, zobacz jak zaniedbuje cię i biedny synu, teraz przez nią masz jedynki i cierpisz. współczuję ci, więc tak mnie proszę księdza mąż poniża, mówi ta pani, jak sprzątam pokój, w którym siedzi, ogląda telewizję, to on się ostentacyjnie na tym fotelu obrotowym tak odwraca, żeby być cały czas tyłem do mnie, poniża mnie na każdym miejscu. Kiedy mi ta pani tak przez kilkanaście minut mówiła, tych ze łzami w oczach, jak ją mąż poniża, w którymś momencie powiedziałem, odruchowo, samo mi się powiedziało, proszę pani, pani uczyniła z męża Boga. Pani ubóstwiła swojego męża. Stała się jego służącą, a z niego uczyniła swojego Boga, Bożka. No to nic dziwnego, że on to wykorzystuje. Jeżeli jakiegoś mężczyznę kobieta uczyni Bożkiem, to on ją zniszczy, ona nie będzie się w stanie obronić. Więc tutaj apel do pań z kolei. Wy jesteście wrażliwe na każdą więź, także na więź z Bogiem, tu nie mam żadnych wątpliwości i przeżywacie tą więź, nawet jak się czujecie osamotnione, nawet przez Boga, bo za mało kochane czy niekochane przez męża, to może potem się i na Boga przenosić ten żal, no i Bóg to rozumie. Nie musimy się bać Boga, bo on nie tylko nas kocha, ale rozumie i we wszystkim. W każdym razie wam raczej, drodzy panie, nie grozi oddalanie się od Boga, ale grozi oddalanie się od Boga pośrednie, mianowicie przez niechcący postawienie męża w miejscu Boga. Także na zasadzie jakiejś heroicznej ofiarności, że nie na zasadzie ubóstwienia męża, na przykład mąż jest alkoholik, prymitywny, wulgarny, no ginący, a żona musi, czyni go bożka w sensie centrum świata, w sensie, że chce być jego ratownicą, że nie doje, nie dośpi, by go tam szukać na ulicy, znosić z rowu, wynosić pijanego. To i tak wychodzi na to, że on jest jej całym światem. Bo wtedy ona zapomina o Bogu, zapomina o sobie, zapomina o dzieciach, zapomina o swoich pięknych kobiecych potrzebach i aspiracjach, a zaczyna być niewolnicą tego człowieka w głębokim kryzysie. Tak nie pomożemy. Tak się w cudzysłowie poświęcając, czy stawiając miejsce Boga. Jeżeli mąż jest, czy żona także, ale także mąż, co częściej, jeśli jest mąż w kryzysie, to trzeba stosować twardą miłość. Ty jesteś w kryzysie, ty ponosisz konsekwencje trwania w kryzysie, cierpisz, jak syn marnotrawny, wtedy się możesz zastanowić i zmienić. I ostatni warunek szczęścia w małżeństwie, czyli po pierwsze okazywanie miłości sobie od świtu do nocy, zwłaszcza panie wymagajcie tego od mężów. Po drugie, drugi warunek, piękna więź z Bogiem. Piękna, to znaczy taka prawdziwa, dojrzała więź z Bogiem, dzięki której to więzi uczę się coraz bardziej kochać. Zdaje się, że znowu zanikł na chwilę sygnał internetowy, to ja chwilę poczekam. Chwilę poczekałem z moją konferencją, bo zanikł dźwięk. Jestem, przypominam, w trasie. Znowu zniknął zasięg internetowy. To chwileczkę poczekajmy. I znowu się pojawi. Więc trzeci warunek, przepraszam Państwa, no ale szczęście w małżeństwie też napotyka na takie nieraz brutalnie bolesne przeszkody, a to dopiero taka mała przeszkoda, zagubienie sygnału internetowego w samochodzie. Otóż trzeci warunek i ostatni szczęścia w małżeństwie i rodzinie to jest obok okazywania sobie miłości, obok pilnowania się tej pięknej więzi z Bogiem, powtarzam jeszcze raz, więzi, której jedynym sprawdzianem jest to, że coraz bardziej kocham. Chcę dodać tak bardzo twardo, jeżeli na przykład żona widzi męża, który się modli, idzie do kościoła, a po kościele ten mąż nie okazuje miłości, zwłaszcza ofiarnością, delikatnością, serdecznością, pracowaniem nad charakterem, panowaniem nad popędem, nad ciałem, nad seksualnością. Jeśli tego żona nie widzi, to mężu ją ranisz jeszcze bardziej niż gdybyś do kościoła nie szedł. Chcę to twardo powiedzieć. Jedynym sensem modlitwy, Eucharystii, rekolekcji, pielgrzymek, kongresów tych polonijnych rodzin jest to, że bardziej kochasz. Nic innego nie jest sensem choćby najpiękniejszych praktyk religijnych, ale tak chcę to powiedzieć. I trzeci warunek szczęścia w małżeństwie to jest solidne katolickie wychowanie dzieci. Kiedy się już pojawią, czyli dopóki małżonkowie są sami, nie ma jeszcze dzieci, to wystarczy spełniać dwa podstawowe warunki, żeby być bardzo szczęśliwymi. Wzajemne okazywanie sobie miłości od świtu do nocy, którym to okazywanie miłości mąż jest pierwszym, mąż ma inicjatywę, mąż zachwyca żonę, zwłaszcza swoją ofiarnością, także ofiarnością panowania nad lenistwem, nad popędem, nad ciałem, nad wzrokiem. Tu panie świetnie rozumieją, panowie mam nadzieję też. i trzymanie się Boga, ale po to, żeby coraz bardziej kochać i w żadnym innym celu. Natomiast kiedy się pojawiają dzieci, to jest jeszcze wtedy trzeci warunek szczęścia, mianowicie solidne wychowanie katolickie tych dzieci. Bo jeżeli małżonkowie zaniedbają wychowanie, to będą nieszczęśliwi, nie tylko jako rodzice, ale także jako małżonkowie. No bo widząc nieszczęście swoich dzieci, cierpiących, niewychowanych, zaniedbanych, to albo te dzieci będą wprost zadręczać rodziców, zemszczą się, niechcący, nic innego nie będą umieli. Umiały te dzieci, więc będą wpadały w uzależnienia, alkoholizm, narkomania, erotomania, hazard, lenistwo, depresja, rozpacz, zaburzenia żywienia i tak dalej. Będą wpadać w jakieś poważne, no śmiertelne wręcz choroby albo inne dramaty i sami z siebie będą zadręczać, synowie, córki, będą zadręczać ludzi, z którymi się zwiążą, nie daj Boże, że się zwiążą, i będą zadręczać rodziców. Ale nawet jeśli nie będą zadręczać rodziców, tylko siebie, bo na przykład będą, tak, na przykład syn będzie zaćpany, więc nawet nie będzie miał siły zadręczać rodziców, przynajmniej tak czynnie, na przykład bijąc czy okradając, albo córka zakocha się ślepo w jakimś prymitywie i zamieszka z nim, będzie wykorzystywana przez niego w każdym aspekcie, więc nie będzie w domu u rodziców, bo ucieknie wręcz od nich, nie będzie wprost zadręczać, no ale będą oni zadręczani pośrednio, bo będą widzieli, jak fatalny los mają dzieci i sobie będą uświadamiać rodzice, że to przez nas, bośmy za mało wychowywali, czy w ogóle nie wychowywali. Albo czasami te dzieci wręcz czynnie zadręczą rodziców. Mogą bić, poniżać, a czasami wręcz zabić. Przepraszam za takie twardości, ale no, musimy być realistami. Wtedy dopiero to mobilizuje. No i teraz ktoś powie, no to na czym polega tak w jednym zdaniu to wychowanie katolickie? No da się łatwo to powiedzieć, trudniej realizować. Mianowicie kochać i wymagać. Jeżeli chcecie wychować wasze dzieci na Boże perełki, to okazujcie im miłość, niesamowicie mocno, też na tych podobnych zasadach, co w miłość małżeńska, czyli obecność, ofiarność, czułość. Tyle miłości, tyle kochasz, zwłaszcza tatusiu, ile masz czasu dla dzieci, tyle kochasz, tatusiu, zwłaszcza ile masz wobec dzieci ofiarności, także w odrabianiu lekcji, w rozmawianiu, tłumaczeniu zasad życia i tak dalej, w czuwaniu przy chorym dziecku całą noc, że ona niech odeśpi. I tyle masz miłości do dzieci, ile masz czułości, cierpliwości, a zwłaszcza cierpliwości. Czyli ogromna miłość, kocham, i drugie, stawiam wymagania. Wymagam mądrości, wymagam pracowitości, wymagam miłości, coraz większej w wiarach dzieci rosną. I teraz dlaczego kochać i wymagać? No bo jeżeli próbuję kochać, ale nie stawiam wymagań, to rozpieszczam, a dzieci rozpieszczane to katastrofa, nie nauczą się życia, nie kochać. A jeżeli stawiam wymagania, co bardziej grozi tatusiom, ale nie okazuję miłości, to zadręczam. Bo dzieci, którym się nie okazuje miłości, nie mają siły życia, co dopiero, żeby być szczęśliwe. Więc kocham i wymagam. Tak robił Jezus. Niesłychanie kocha nas, nad życie wręcz. Ofiarnie, aż mu apostołowie współczuli, że zmęczony. Więc niesłychana miłość nad życie, za nic, nieodwołalna, aż do krzyża. A jednocześnie stawiał bardzo twarde wymagania. Nie akceptujcie siebie, mówiąc, współcześnie mówił, nie bądźcie podobni do siebie, nie bądźcie tacy, jacy jesteście. Przeciwnie, nawracajcie się, stawajcie się niepodobni do siebie samych, a podobni do mnie. Kochajcie aż tak niesamowicie, jak ja was pierwszy pokochałem. Więc im bardziej kocham dzieci, tym bardziej mobilizuję, żeby też dzieci kochały, bo inaczej nie będą szczęśliwe. Czyli tylko małym dzieciom do szczęścia wystarczy to, że są kochane. Jeżeli natomiast mają już naście lat, czy są dorosłe i są niesłychanie kochane przez rodziców, przez Boga jeszcze bardziej, ale same nie kochają, będą nieszczęśliwe. A więc okazujcie sobie, małżonkowie, miłość od świtu do nocy, zwłaszcza apel do panów. Po drugie, trzymajcie się przyjaźni z Bogiem, bo Bóg jest mistrzem w uczeniu miłości i nic poza miłością nie jest sprawdzianem, że jesteście blisko Boga. I po trzecie, jeśli się pojawią dzieci, kochajcie te dzieci, stawiajcie twarde wymagania, żeby ani nie rozpieszczać, ani nie zadręczać, tylko wspierać i mobilizować do pracy nad sobą, do rozwoju. To powinno wystarczyć być szczęśliwym. Dziękuję za uwagę i bardzo się wami cieszę, moi drodzy. I będę się modlił, żebyście byli szczęśliwymi małżeństwami i rodzinami. Szczęść Boże!